Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast w Radio Tok FM, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Państwo mogą poprzednie wydania znaleźć i to zapraszamy bardzo gorąco i do Słania Lechistanu poprzednich wydań, i do bablowych, nawet tych wakacyjnych, chociaż wakacje się skończyły, czyli Babel Travel. No, proszę Państwa, to jest bardzo proste. Tok FM łamany przez Babel, tam się można dowiedzieć, w jaki sposób kształtuje się rozwój kapitalnego podcastu, który dziś z kolei dalej będzie chyba na takiej linii umacniania naszego poczucia takiej dumy, prawda, z własnej historii i wpływu na losy świata, a przynajmniej nie patrzenia na naszą przeszłość tylko i wyłącznie w granicach obecnych, czyli nie tylko między Odrą a Bugiem, Bałtykiem a Tatrami, ale o daleko, daleko, daleko dalej. Głównie na wschód, jeśli dobrze rozumiem, tak?
Tak. I tak, generalnie pamiętacie, podcast poprzedni był o Scytach, a teraz i opowiadaliśmy wam wówczas, że ze związku Scytów z Amazonkami, tymi słynnymi ze starożytnej mitologii greckiej, narodzili się Sarmaci, czyli można powiedzieć Scytowie to tacy nasi dziadkowie, a już rodzice, prawda, przodkowie Sarmaci, no bo już my się nie nazywamy jednak Polacy, tak? No i dzisiaj będzie o Sarmatach, ale nie tych właśnie, prawda, w kontuszach i tak dalej, ale skupimy się bardziej na tych starożytnych Sarmatach i pokażemy wam, tak jak Paweł już powiedział, że nasza chata nie skraja, tylko nasza chata po prostu, można powiedzieć, nasz namiot i nasz wóz, którym poruszamy się po stepie, ma zasięg kontynentalny, a nawet na trzech kontynentach będziemy, słuchajcie. Ale oczywiście jest związek z wschodnią Polską i oddziaływanie i na sąsiadów, i na Europę, i tak dalej. Sarmat.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Parę słów o samych Sarmatach. Oczywiście wydaje wam się często po szkole, a Polacy w pewnym momencie, może to często jest taka opinia, że to długo już kronikarz nasz słynny, że potem właśnie XVI-XVII wiek mamy sarmatyzm i tą wizję, że jesteśmy potomkami, szczególnie oczywiście
szlachta,
że jest potomkami Sarmaty. Oczywiście wiadomo, że jak spojrzycie na źródła historyczne, no to często było tak, że nazwa jakiegoś plemienia ludu potem służyła do nazywania kolejnych już na tych ziemiach mieszkających ludów, chociaż tamten lud no, pozostawił po sobie tylko nazwę.
Na przykład Stare Miasto w Warszawie jest w sumie całkiem nowe, bo zbudowane w zasadzie po wojnie. Prawie że całe.
Paweł, to jest dość skomplikowane, bo chyba nie ma
starego ludu miasta
staromiejskiego, starych mieszczan.
Dokonać takiego przesunięcia na pole architektury tego, co mówisz o naszej historii, jeśli chodzi o plemiona, ludy,
tak.
A na samym końcu nawet narody.
Tak, dobrze, okej. Okay. Natomiast mamy tendencję od starożytności, żeby o mieszkańcach stepu mówić, nazwać ich Scytami stepu tego europejskiego, albo potem właśnie Sarmatami, bo Sarmaci przyszli na te stepy z głębi Azji i zastąpili Scytów, to jest piękny eufemizm, no, można powiedzieć, że ich zepchnęli na boczny tor, na przykład na Krym, czy do Brudży, to jest taka kraina też stepowa, podzielona dzisiaj między Rumunię i Bułgarię, więc ten główny step zajęli oni. No i potem, jak zobaczycie, w źródłach, w kronikach w zachodniej Europie, już w X wieku mamy tendencję do tego, żeby stosować słowo Sarmata jako synonim Słowianina. O. Oczywiście wtedy w X wieku, czy w XVI i XVII, jak kiedyś już wam opowiadaliśmy w podcastach, no ludzie nie mieli świadomości, nie były takie dobre badania etnolingwistyczne, językowe i tak dalej, archeologia, żeby powiedzieć tak, Sarmaci to lud irański, tak samo jak Scytowie i tak, jak wiemy, rzeczywiście oddziaływał na naszych przodków, na Słowian, tak? I Co o nich wiemy o Sarmatach? To jest mniej więcej IV, III wiek przed naszą erą, kiedy ruszają z tej Azji centralnej. Co jest bardzo ciekawe, wiążą historycy te fakty, to jest w ogóle jakby najprościej mówiąc przesłanie tych naszych podcastów. Wszystko się ze sobą jakoś łączy. Naczynia połączone, nie mamy monad zamkniętych. Leibniz, filozof niemiecki. O co chodzi? Pamiętacie Aleksandra Wielkiego na pewno, który no, doszedł do Indii, ale też doszedł do Azji centralnej, skąd miał zresztą piękną żonę, tak? Więc właśnie z ludu irańskiego. I w efekcie mamy też tam, no zrobiło się troszeczkę na zasadzie...
Mało miejsca.
A stamtąd pamiętajcie, że z Azji Centralnej nie ruszali, potem ruszali Turcy i tak dalej, ale wcześniej ruszały właśnie ludy irańskie, na przykład Partowie, wcześniej Persowie, schodziły na tą wyżynę irańską i tam tworzyły państwa. Bo pamiętajcie, oprócz stepu, no mamy... Irańczyków i ludy irańskie w Azji Centralnej i w samym Iranie. I to od starożytności. Więc zakotłowało się w Azji Centralnej i ruszyli na go...
West,
tak jak w piosence Pet Shop Boys.
Teraz się zapad, mówi na zapad.
To była operacja Zapad, trzeci wiek przed naszą erą. No i ci biedni scytowie no, musieli się przesunąć. Można powiedzieć, dziadek, bo tutaj nawiązując do Herodota, dziadek, weź wypocznij trochę na Krymie. No i stworzyli, tutaj mamy oczywiście przede wszystkim o nich informacje ze źródeł starożytnych, no które można powiedzieć, no są tendencyjne, stronnicze, bo Grecy, czy potem Rzymianie, no mieli swoje jak to się mówi teraz fachowo, agendę, czasami nawet otwartą, a nie ukrytą. No więc, co wiemy? Zasiedlili tereny od Wisły, oczywiście pewnie przechodzili też przez Wisłę, aż do Wołgi, czyli cały ten pas stepu europejskiego. No to przypomnijmy, że w jednym podcaście opowiadaliśmy wam, nie jednym, przepraszam, o tym, że jak przejdziecie Wisłę, to te tereny, gdzie macie Pińczów, Miechów i tak dalej, to były tereny tam Ponidzie i tak dalej, Wiślica, to tam spotkacie do dzisiaj rezerwaty przyrody stepowej. Więc mamy coś takiego, że znowu kolejne podcasty zapowiadam, jak poznaliśmy Sarmatów, to poznamy też innych bardzo ważne ludy, które mieszkały na naszych ziemiach i w starożytności zostawiły tam ważne ślady, czyli Celtów i Gotów. Ale na razie jesteśmy wśród tych wschodnich, bo w źródłach historycznych tych starożytnych generalnie było takie przekonanie, co też właśnie Ptolemeusz zakładał, że Wisła była rzeką graniczną. Można powiedzieć znowu, jeszcze nas nie było, a już nas kroili, moi drogi.
Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Sarmatami.
Tam, będziemy Sarmatami, bo według niego od Renu do Wisły to była Wielka Germania, a potem była Sarmacja od Wisły na wschód i ta Sarmacja ciągnęła się, jak już mówiliśmy, do Wołgi, ale miała według niego granicę Don, i Don, który jest rzeką, przypominam, Morze Azowskie, zaraz za Ukrainą wpada, też byli Kozacy Dońscy, Rosja dzisiejsza, był rzeką między, według niego, Sarmacją europejską i Sarmacją azjatycką.
A my jesteśmy z tej europejskiej oczywiście.
Tak, ale przyszliśmy z azjatyckiej. Pamiętaj, że Zygmunt August II na swoim grobowcu ma napisane władca obu Sarmacji.
Obu Sarmacji.
Obu! No, a nie jednej. Praojczyzna też nam się należy. Nasza jest.
Tak, z głębin Azji.
Tak, z głębin, ale no słuchajcie, no kiedyś wcześniej tam w jakimś stopniu, no każdy z nas tam naszych przodków mieszkał, ale dobra. I co jeszcze? Nie jeżdżę nad Bałtyk żaden, tylko jeżdżę nad Ocean Sarmacki, czyli Polska nie od morza do morza, tylko do oceanu, do oceanu. Ocean Sarmacki, tak Ptolemeusz nazywał Bałtyk. Więc jak widzicie, no, Sarmacja była wielka i oczywiście te granice były no, płynne. To nie było tak, że jak przechodziłeś Wisłę i nie spotkałeś żadnego porządnego Sarmaty. Można było spotkać. Było to miejsce bardzo ciekawych interakcji kulturowych, byśmy powiedzieli, metysażu i tak dalej. No i co się potem dzieje z tymi naszymi Sarmatami? No przychodzą Goci, o których będziemy mówić, lud germański, stąd Gotlandia i tak dalej. I jak zobaczycie, zajdą bardzo ciekawe procesy, ważne dla historii całej Europy z tego spotkania. No a potem się pojawią w IV wieku ze wschodu Hunowie. I jak walec po tej autostradzie przejadą i zabiorą ze sobą Sarmatów wielu, i wielu właśnie Germanów, których potem spotkamy, jak zaraz zobaczycie, no w bardzo różnych miejscach świata. Skąd w ogóle ta nazwa? I tutaj, że my jesteśmy z Pawłem tutaj, żartujemy oczywiście, feminazistami, jak to się mówi czule na feministów. I słuchajcie, no jedna z teorii, są oczywiście różne teorie, jedna z teorii jest taka, że nawiązuje do właśnie języków irańskich i że to rdzenie sar, czyli kobieta, i że generalnie sormunt, rządzeni przez kobiety.
Sarmant to rządzeni przez kobiety.
Bo, słuchajcie, wam się może wydawać, ale czasami jak kobiety rządzą, patrz, widzę żelazna Lady Margaret Thatcher, to może być naprawdę, no, że tak powiem, zdecydowanie i konsekwentnie, mówiąc eufemistycznie.
Ale one były jakimiś tam księżniczkami lokalnymi, czy wodzami?
Już ci daję Herodota, słuchajcie, więc to był szok często dla Greków i Rzymian, bo mamy elementy matriarchatu. No nazwijmy rzeczy po imieniu. I Herodot napisał właśnie, że kobiety u Sarmatów często jeżdżą na koniach z mężami, ale często same, biorą udział w działaniach zbrojnych. Mamy podobne relacje, słuchajcie, o kolejnych ludach stepowych, włącznie z Mongołami i muzułmańskimi Tatarami krymskimi. Że był szok, bo nagle się okazało, że został rozbity oddział, a tutaj rozbiera się zabitych Tatarów i niektórzy mają piersi. Tak. I to są piersi naturalne. I generalnie noszą takie same stroje. No i to jest bardzo dobre, że prawo, tak można powiedzieć, w kodeksie, żartobliwie mówiąc, w kodeksie cywilnym sarmackim dotyczącym prawa małżeństwa, że nie może kobieta wyjść za mąż do momentu, kiedy nie zabiła kogoś podczas bitwy. Według Herodota. I to się dzieje, że no często się niestety spotyka wdowy, którym się nie udało. I wszyscy się śmiali z Herodota, tak, tak, no oczywiście, no podkręcił, jak to oni, prawda, prasa wszystko wyolbrzymia, ale okazało się, że mamy wykopaliska archeologiczne, słuchajcie, znajdujemy grobowce kobiet i te grobowce świadczą o tym, no, że te kobiety są pochowane w strojach wojowników, też z bronią i można zbadać ich kości, no i widzimy, że to są kobiety, które jeździły, no delikatnie mówiąc, prawdopodobnie od kołyski na tych rumakach i to czasami się z nich niestety spadało, bo trzeba było bardzo szybko jechać. No więc generalnie to jest coś, co na pewno mamy pewne elementy matriarchatu. Co jeszcze możemy powiedzieć? No, że mamy oddziaływanie właśnie tej kultury sarmackiej na nasze ziemie też w ten sposób, że mamy informacje w źródłach o Wenedach. Nazwa jest najprawdopodobniej taka protoindoeuropejska i tutaj się szuka w celtyckim Weni, ród, galijskim Weni, tak, rodzina, czyli wszystko coś z rodziną, ona pozostała w takich nazwach jak na przykład Wenecja, tak, ale też używano bardzo często w pisarze bizantyjscy, łacińscy wobec Słowian. Więc zaczęto potem, to służyło za podstawę, no dobra, jeśli pisali o tym w starożytności ludzie, to pewnie to lud słowiański, więc to była dobra argument do podstawy, że to jest generalnie lud, który potem raczej prasłowiański, który miał świadczyć, że jesteśmy tutaj od zawsze, my Polacy, autochtonami. No ale potem jak się okazało, że spotkamy ich ślady też w innych miejscach Europy, wtedy Tacyt na przykład pisał o nich tak, uważał ich. Wenedowie wiele przejęli z obyczajów Sarmatów, albowiem w swych wyprawach łupieskich przebiegają wszystkie lasy i góry. Sarmaci oczywiście. Mhm. Raczej jednak należy ich do Germanów zaliczyć, ponieważ budują stałe domy, noszą tarcze, lubują się w pieszych marszach i chyżości, a wszystko to odmienne jest u Sarmatów, którzy spędzają życie na wozie i na koniu. Nomadland, proszę państwa. Więc oczywiście w średniowieczu Niemcy używali tego określenia dalej do nas, właśnie Wenedowie, die Wenden, Wendisch i tak dalej, spotkacie je też na ziemiach polskich używane. Ale no nie mamy podstawy, żeby powiedzieć, że to byli Słowianie, ale co widzimy ze źródeł, na pewno wchodzili w interakcje na ziemiach polskich ten lud Wenedów, tak jak Słowianie na ziemiach ukraińskich, z właśnie Sarmatami. Opowiadaliśmy wam o tym już wielokrotnie. Pamiętacie w poprzednim podcaście, że część słownictwa słowiańskiego to ma charakter irański. I to nie tylko z Scytowie, tylko oczywiście potem też z Sarmatami. Jeszcze o tym opowiemy. Gdzie mamy to, jaki ten styl życia tego nomada, nomadland? No więc wozy, przypomina się od razu takie tabory kozackie, tak? Przypomina się od razu, jak zaraz zobaczycie, pisze Strabon na przykład tak. Namioty są przymocowane do ciągniętych przez woły wozów. Pamiętajcie, że nie tylko konie, ale też bydło. I Ukraina przez wieki słynęła nie tylko ze znakomitej ziemi, ale z hodowli tych, no, była też świetne warunki, równiny, trawa, żeby wypasać krowy. W których koczownicy pędzą życie w tych wozach? Wokół namiotów pasły się stada dostarczające mleka, sera i mięsa, którymi się żywili. Żywili się głównie mięsem, tu chodzi o wołowinę, koniną i kobyli mlekiem. No od razu kumys nam przychodzi, prawda, do głowy, jogurt, czyli jogurt i tak dalej, te wyroby, ayran. Więc macie coś takiego, że co widzimy? Ciągłość pewnych elementów kultury od starożytności tych ludów stepowych do tak naprawdę, to się dopiero ten podbój stepów, to przypominam wam, to jest koniec XIX wieku, a tak naprawdę zniszczenie tej kultury stepowej nastąpiło nawet jeszcze przez Związek Radziecki dopiero w pierwszej połowie XX wieku. No i te konie, czyli co mam, jak wóz, hodowlę, no to znakomite konie. I to jest ta tradycja, którą wiele razy wam opowiadaliśmy, no, że ludy stepowe, tak jak Arabowie, tak znakomite, akurat tutaj pustynne, tak Beduini, konie arabskie, bardzo dobre konie tatarskie, tureckie, popularne. I to się zaczyna już wtedy, że mamy na przykład Hadriana Cesarza, którego możecie kojarzyć, znakomitego, który miał swojego konia wspaniałego, którego nazywał Borystenes. To jest nazwa antyczna, starożytna Dniepru. Tak go nazywał, czyli miał konia, który się nazywał Dniepr. I słuchajcie, w nim, we Francji Południowej, koło Apt znaleziono grób, na którym jest wiersz poświęcony właśnie Hadrianowi i jego rumakowi o tym, jak pędzi przez wzgórza Toskanii niczym właśnie taki wiatr przez te pola Panonii. Czytaj Węgry, tak? Mhm. Bo tamten wielki step dochodził. Mamy kolejny ważny motyw. Mamy oczywiście tą taktykę walki, tak zwaną nawet tą partyjską, właśnie tych partów innego ludu bardzo ważnego irańskiego, tak nazywali to Rzymianie, że się, co znamy, no wciąga się przeciwnika w jakąś zasadzkę, symulując, udając ucieczkę, tak? I wtedy się go zasypuje deszczem strzał. Czyli znakomici łucznicy, znowu tradycja, która przetrwała przez wieki, i którzy mają lekką kawalerię, ale mają też ciężką kawalerię. I z tego ona się nazywała katafrakt na przykład, czyli właśnie z greckiego katafraktos, pokryty, osłonięty, opancerzony, bo mieli właśnie coś niesamowitego i to było i na Bliskim Wschodzie wśród tych partów, Persów, ale właśnie też Sarmatów, że mieliście, że byli oni pokryci jakby takimi łuskami. I to możecie zobaczyć gdzie? Będąc w Rzymie, zwróćcie uwagę na słup Trajana, kolumnę Trajana, gdzie macie właśnie oprócz Daków, z którymi on walczył na ziemiach rumuńskich, Rumuni się uważają za ich przodków, to macie tam też przedstawionych właśnie Sarmatów, właśnie w takich zbrojach i co jest niesamowite, nasza szlachta jeździ w XVI-XVII wieku, widzi to, mówi przecież to mały człowiek, Sarmata. I powstają takie zbroje w Polsce. Z tymi właśnie łuskami wzorowanymi na tej kolumnie Trajana. Widzicie, co to jest niesamowite? Można powiedzieć, taka wynaleziona tradycja. Odwołanie się do tej przeszłości. I co się dzieje kluczowego wtedy, jak ci goci się pojawią w III wieku, przyjdą z północy, a pamiętajcie, oni potem ruszyli, zdobyli Rzym, panowali we Włoszech, stworzyli podstawy też w jakimś stopniu dla pewnych mitów narodowych Hiszpanów, bo mamy Wizygotów, Ostrogotów. Zrobimy o nich przecież całą...
Karol Gotów to
blisko, Pawle, ale świętej pamięci Karel...
To nie, jego przodkami byli raczej być może rzeczywiście Sarmaci. Zakładam.
Ja bym go jednak sytuował wśród jednak tam Skandynawów i takiego Skalda, albo raczej Barda celtyckiego. Bohemia to też nazwa, pamiętajcie, pochodzenia celtyckiego. Gdyż mórz zarzenu Snida, to jest jego jeden z moich ulubionych utworów, który można się zawsze puścić swojej małżonce. Bo
bardzo przygnębiające rzeczy.
Spożywania śniadania. No,
bardzo przygnębiające rzeczy opowiadasz, dlatego, że jeśli rozumiem
jak
dobrze...
Jedzenie z żoną śniadania jest przygnębiające.
A propos jedzenia. Jeśli rzeczywiście Grecy i Rzymianie już uprawiali warzywa, pszenicę, a nawet importowali z dalekich krain, to jak rozumiem, nasi przodkowie w tym czasie mieli namioty.
Nie, namioty. Paweł, ale moment.
Pędzili życie.
To żeby było jasne, jak część Sarma, po pierwsze, naszymi przodkami nie są tylko Sarmaci, primo, segundo. Część Sarmatów też była ludem, takim robiła się ludem półosiadłym, tak? Nie wszyscy byli koczownikami. To tak jak było też potem na przykład z Tatarami, tak? Z ludnością tą rusińską, częściowo osiadłą i bardziej taką koczowniczą. Bo Ukraina ma tą swoją specyfikę, że patrzcie, las, laso, step, step, więc można robić różne rzeczy, plus rzeki, gdzie naprawdę wtedy no, można było tych rybek dużo nałapać. I co ciekawe właśnie, że tam dość chodzi na tych stepach ukraińskich do tego spotkania gotów z Sarmatami. No. Oczywiście no, nie było zawsze miło, ale doszło też, bili się między sobą, ale doszło też do koegzystencji, przenikania się i w efekcie doszło do procesu, który historycy wojskowości nazywają nomadyzacją gotów i ich, można by powiedzieć, kawaleryzacją, czyli że powstaje wśród nich też bardzo dobra kawaleria, która czerpie, tak samo jak Rzymianie zaczynają tworzyć takie jednostki ciężkiej kawalerii. Wzorują się i na Bliskim Wschodzie, na tych Partach, którzy przybyli z Azji Centralnej i potem właśnie tych Sasanidach, Persach, to wszystko, tak? Ale oprócz tego mają regularne kontakty właśnie na przykład na terenie Węgier, Rumunii z naszymi, mówię teraz oczywiście trochę żartobliwie, przodkami, Sarmatami i powstaje ciężka kawaleria. I historycy wojskowości podkreślają, to są podstawy dla czegoś takiego jak potem rycerstwo w Europie. No, które jest bardzo ważne, tak? I tutaj na przykład Bernard, to się czyta Bachrach, jego nazwisko, stwierdził, że właśnie tam jest taki motyw podczas bitwy pod Hastings, kiedy Wilhelm Zdobywca podbija Anglię, przypomnijmy, nikt później tego nie osiągnął, z Normandii, że obok była Brytania i tam mamy ślady, zaraz o tym powiemy, właśnie Sarmatów, którzy tam dotarli, bo dotarli w starożytności i do Francji, a wcześniej ich spotkamy, zaraz to opowiemy, w samej Brytanii, że mamy manewr dokładnie tej ucieczki i zaskakującego powrotu, tak, tego manewru właśnie, że kogoś się wciąga, i następnie strzela się, zmusza się, powoduje się, że zaczyna gonić i strzela się do niego z łuku. Dalej to są drako, czyli sztandary, które przedstawiają smoka, które też potem spotkamy u Rzymian, u Karola Wielkiego i słynny dragon z Wessex, angielski, tak? Czyli wchodzi coś takiego jak właśnie sztandary wojenne przedstawiające różne zwierzęta, w tym szczególnie smoki. I to wiąże się znowu z Sarmatami. Tamga, czyli coś, co mamy po turecku słowo do dzisiaj damga, czyli znak, symbol. Tamgę macie Tatarów krymskich, sobie zobaczcie. Tryzup ukraiński i herby polskiej szlachty, że uważa się, że można szukać korzeni. Tak samo pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy, jak były wyprawy krzyżowe, to wtedy też się upowszechniają różne herby, bo krzyżowcy walczą z ludami tureckimi na Bliskim Wschodzie, uważają ich za godnych przeciwników. No to jest rycerz, którego aż miło zabić. Bo jak ja go zabiję, to można powiedzieć, teraz powiem jak Maorys, jego mana, jego moc, albo baraka, byśmy powiedzieli, wśród Berberów, wchodzi we mnie. I w efekcie przejmujemy te herby. I to jest ta tradycja właśnie ludów stepowych. Tak jak wam opowiadaliśmy, że to też służyło nawet do tego te znaki rodu, że na przykład no, zaznaczaliśmy krowy i bydło, żeby się nie mieszało. Tak, to jest moje.
Logo. A jak to logo. Twoje?
No to proszę, logo. Znak firmowy, tak? I dochodzimy teraz do motywu niezwykle ciekawego, bo mamy fenomen króla Artura, który jest niezwykle ważny dla Celtów, Brytyjczyków, potem, prawda, dla kultury angielskiej, ale weszło to do całej kultury europejskiej. Też w Polsce spotkamy motywy z królem Arturem, tak? W kulturze w ogóle rycerskiej, więc mamy poważne prace naukowe, które mówią, w II wieku trafiają, bo często na przykład byli wzięci do niewoli, byli na przykład ci Sarmaci sojusznikami Rzymu, nie walczyli, tylko byli takimi najemnikami, trochę jak u nas te chorągwie tatarskie właśnie, tak? Lipkowie służący w Polsce. I trafili, mamy, to jest potwierdzone, trafiają do Brytanii i jest ich sporo i dowodził nimi Lucius Artorius. Artorius, podkreślam, Castus. I mamy różne motywy, które mówi się o tak zwanej sarmackiej, prawda, łączniku, który, sarmacki mocznik, jaki? Motyw z Świętym Graalem, szuka się korzeni właśnie i w legendach na przykład ludów północnego Kaukazu, na których sarmaci oddziaływali, jak zaraz zobaczycie. Widzimy ich też motyw z mieczem, który odgrywał bardzo ważną rolę i właśnie, że jest w kamieniu i ten, kto ma, jest predestynowany, jest w stanie wyjąć miecz. To jest w legendach, mamy też właśnie sarmackich. Mamy motyw z tymi właśnie flagami, drako i motyw smoka. I tutaj, pamiętacie, jak opowiadaliśmy, spotkanie Celtów z Scytami i możliwe są takie teorie, że właśnie popularność smoka wśród Celtów, proszę spojrzeć na flagę Walii, proszę spojrzeć na motyw ze smokiem wawelskim, że jest właśnie też ma te koneksje z nomadami, tak? Rzeczywiście trzeba przyznać, że kultura taka kawalerii wtedy w Brytanii Rzymskiej w II wieku, no to bezdyskusyjnie te legiony rzymskie to była piechota i trochę kawalerii. A tutaj pojawiła się kilkutysięczna grupa bardzo dobrej kawalerii i to mogło pozostawić ślady, prawda, w takiej pamięci historycznej. Więc to jest jedna story. Nie twierdzimy, że tak było na pewno, ale to nie jest coś w stylu Wielkiej Lechii, przepraszam, tylko to jest coś naprawdę na poważniej. I teraz jakie mamy te plemiona? Bo Sarmaci oczywiście to nie był monolit, tylko były różne plemiona. Mamy Alanów, tutaj lud, który możecie kojarzyć nazwę od razu, Arian, czyli tutaj są te, podobna etymologia, to protoindoeuropejskie, jak właśnie jest albo jeden, że wolny człowiek, krewniak, albo właśnie pan, władca.
A dzisiaj się coś
myślę, że Adolfowi się to też podobało, no, tak? Prawdziwi Indoeuropejczycy i możliwe, że to znaczy władca, tak?
A jacyś Alano...
Rasa panów.
Nie, może zupełnie inni, ale jacyś Alanowie nie mieszkali na Kaukazie?
Brawo, Alania, Włady Kaukaz, właśnie do tego teraz dochodzę, drogi Pawle, czyli mamy lud, który uważa się naród za potomków Alanów, to Osetyjczycy. Stolicą Osetii Północnej w Rosji jest Włady Kaukaz. Jest to lud bezdyskusyjnie irański, bezdyskusyjnie. Wiemy, że jak były, prawda, bo zaraz wam to pokażę, Sarmaci ruszają na zachód, ale część została na tych stepach i jak przybyli Mongołowie, no to część uciekła, tak zwany lud refugialny, czyli uchodźczy, uciekli i osiedlili się w górach kaukaskich.
No my też jesteśmy w pewnym...
I oni mówią irańskim, który jest, ten język osetyjski to jest irański język, ale widać, że to nie jest ten irański z Iranu dzisiejszego. Czyli co można, o czym świadczy to? Raczej, no to jest kolejny dowód, że przyszli z północy, nie z południa. Przekroczyli Kaukazu, idąc z południa.
Ale my też jesteśmy refugialnym narodem, bo też, jak rozumiem, ze wschodu uciekliśmy. Bo tam się zaczęło dziać.
Ale moment, Paweł, zrobimy o tym podcast. No my tak nie uciekaliśmy, no przepraszam, no dokonaliśmy gigantycznej ekspansji jako Słowianie po drodze, no bardzo wiele niszcząc i raczej byliśmy, ja wiem, że lubimy się pokazywać, że jesteśmy takie słodkie misie o takich jowialnych buziach i tylko pijemy piwko i miód, oczywiście z alkoholem i takie jesteśmy kochane misie, ale no nie. Naprawdę potrafiliśmy dewastować, jak się patrzy. Takie były czasy. Zawsze można się za tym schować. Jak mówią nasi węgierscy bracia, oczywiście podchodźmy do tego też z przymrużeniem oka, no to oni w X wieku mieli przygody. To, co zrobili dewastując pół Europy, to były przygody. No to my też mieliśmy przygody. Kto nie lubi mieć w życiu przygód? No więc Hunowie, tak, przejeżdżają, mówimy o tym, w IV wieku i w V wieku przez Europę i ruszają z nimi ci Alanowie i Germanowie. I ci Alanowie, słuchajcie, dotrą i nazwy mamy we Francji i w Hiszpanii. Możliwe, że imię jak Alain Delon jest właśnie od nich i docierają i też w Portugalii jakieś nazwy toponimia, czyli nazwy spotkamy własne i z Wandalami, ludem germańskim, od którego mówimy, że ktoś jest wandalem, bo coś zdewastował, ale to taka też czarna reputacja, powiedzmy, czarna legenda, jak jesteśmy w Hiszpanii, dorobiona, bo nie tylko oni dewastowali. Słuchaj, przeszli przez Gibraltar i stworzyli razem z nimi się, potem już z nimi zmieszali, państwo wandalów w Tunezji, które zostało podbite przez Bizancjum w połowie VI wieku. Patrzcie, z Ukrainy, przez ziemie polskie, przez Niemcy, Francję, Hiszpanię, Afryka Północna, aż do Tunezji. No, Nieźle. To jest pewnie, tak jakby policzyć, to nie wiem, czy nie 4,5 tysiąca może kilometrów. Co mamy po nich? Mamy psy na przykład, słynne, takie typu Mastiff, Alaunt, bardzo popularne w średniowieczu.
Ich przodkami byli Alanowie?
Tak, oni je hodowali, psy, bo miałeś psy hodowali. Też do polowania. Oprócz, właśnie pamiętajcie, że koczownicy często mają bardzo dobre psy. Tak, do polowania i tak dalej, to są często duże psy. Dzisiaj jest taka rasa hiszpańska Alano, i która jest wykorzystywana do polowania na przykład na dziki i do pilnowania bydła, więc no nie owiec. I one są naprawdę, możecie zobaczyć, no masywne, tak to nazwijmy. I część Alanów została, tam miała kontakty z Rusią Kijowską i tak dalej. I tutaj niestety znowu przyjechał się po nich walec, tym razem mongolski. Część ucieka, jak wspominałeś, już na północny Kaukaz, a część z Mongołami poszalała po Europie i potem nagle Marco Polo, to nie jest, słuchajcie, nie są żarty, jest w Chinach i nagle okazuje się, że na dworze dynastii pochodzenia mongolskiego Yuan w Chinach, w Pekinie spotyka właśnie gwardię przyboczną złożoną z Alanów. Czyli no widzicie, od Tunezji po Pekin.
Tysiące kilometrów.
Tysiące kilometrów ten zakres. Mamy, uważa się, że na przykład jeden z klanów dzisiaj mongolskich ma pochodzenie alańskie, tak? Właśnie. Więc ci Alanowie to naprawdę coś spektakularnego. Mamy, pamiętajcie, Roxolanów, czyli jasnych Alanów. I to od tego mamy nazwę, tak szukano nazwy Rusinów. Tak jak mówiono Sarmaci, mówiono na Rusinów Roxolanie. Stąd macie Roxolanę, naszą wspaniałą panią sułtanową. Tak, Rusinkę, czyli Hürrem, Roxolana. Bo właśnie stwierdzono, a Ruś to może stąd pochodzi nazwa i tak dalej, potomkami. Wiemy, że nie stąd pochodzi nazwa, ale generalnie fakt, że Roxolanie mieszkali na terenach dzisiejszej Ukrainy, Ukrainy powodowało, a Alanowie, jak mówił przed chwilą wam powiedziałem, aż do XIII wieku tam mieszkali, tak, do najazdów mongolskich, no to kontakty były ewidentne ze Słowianami, no i to potem stanowiło podstawę w XVI-XVII wieku, żeby Rusini o sobie po łacinie mówili Roxolani, mogli nam powiedzieć, słuchajcie, wy Polanie, no ale wcześniej Sarmaci, zobaczcie, coś się zmieniło, a my cały czas jakby ten sam rdzeń, tak. Kolejny taki lud, Jazygowie. I tutaj macie taką bardzo ciekawą teorię, że jeden z takich lingwistów francuskich w XIX wieku nawet stworzył teorię, że to od języka. Język. No ale wiemy, że to raczej jaz, czyli składanie ofiary w języku irańskim. I ci Jazygowie, słuchajcie, uciekli przed Mongołami i osiedlili się w dzisiejszych Węgrzech. I macie z nimi coś takiego, że ten język przetrwał potem jeszcze przez kilkaset lat, nim zostali zasymilowani. Znowu, te Węgry zawsze były, pamiętajcie, przyciągały ludy stepowe, ze względu na to, że mamy coś takiego, może być węgierską pampę, byśmy powiedzieli, albo prerię. Ale powiecie, zamierzchła historia. Nie, nazwy Chorwaci, Serbowie, pamiętacie, najprawdopodobniej są pochodzenia irańskiego i w źródłach starożytnych je spotkaliśmy. Mówiliśmy o tym w podcastach. I to nie jest tylko historia tam gdzieś na Bałkanach, ale pamiętajcie, że w południowo-wschodniej Polsce mieszkali biali Chorwaci. Tak? I mamy relacje jeszcze, nie żartuję teraz, słuchajcie, XIX wiek, koniec, początek XX wieku, ludzie z Małopolski, bo na wsi się mówiło, pozostała ta nazwa Chorwat. I ludzie są, prawda, w Nowym Jorku przepytywani, imigranci z Polski o pochodzenie, mówi właśnie, że z Galicji, bo nie ma Polski, tylko prawda, z Austro-Węgier i mówi, że jest Chorwatem i okazuje się, że nie chodzi o Chorwację, tylko że mówi to człowiek spod Krakowa. Kolberg też o tym pisał, prowadząc tam badania, że ta nazwa przetrwała. Macie też wiele nazw, na przykład, gdzie macie ten rdzeń Serb, Sarb, Sarbiewo i tak dalej, tak? Na ziemiach polskich. Więc to jest kolejny element. Była teoria, mówiłem wam, Don, Dniepr, Dniestr, na pewno są irańskie. Mówiłem o Odrze, sprawdziłem to. Norman Davis to pisze w książce o Wrocławiu. To jest pomyłka moim zdaniem. To jest nazwa, jak już są różne teorie, ale to jest bardziej geneza w tym przypadku, o co mu chodziło, iliryjska, czyli ludu indoeuropejskiego, który mieszkał na Bałkanach. Nie jest moim zdaniem Odra pochodzenia irańskiego. Natomiast macie te wszystkie, pamiętacie, gdzie byliśmy z
ze scytami w ich grodzie. Chotyniec, Chotyniec, mhm. Tak. Chotyniec, Chocim, tak. Mhm. To są nazwy stare pochodzenia irańskiego. Jassy, prawdopodobnie stolica Mołdawii historycznej, od Jazygów, tak. To tak. Chocim, czyli właśnie umocnione miejsce, czasami posterunek graniczny. Nawet jak spojrzycie, gdzie one się pojawiają, to widać, że one są na takim pasie pogranicznym między lasem i lasostepem często. No i kończąc, że to jednak, pamiętajcie, oczywiście nie mówimy, że jest jakaś pełna ciągłość, ale pamiętamy o tym, że przez kilkaset lat Słowianie żyli w jakiejś symbiozie, to była czasami konfrontacja, czasami koegzystencja z tymi ludami irańskimi i to zostawiło różne na nich ślady, no to pamiętajcie, że oprócz Polan, którzy tutaj historycy się też spierają, czy w ogóle było takie plemię, ale okej, mamy Polan, gdzie jest rdzeń, który potem będzie też nazwa naszego państwa, z Wielkopolski. Mieliśmy Polan historycznych w Kijowie.
W Kijowie?
Tak. I pamiętajcie, to nie podlega dyskusji. Ci z Kijowa byli ludem słowiańskim pochodzenia irańskiego. Jak spojrzymy na ich mitologię, na ich bogów, bo byli politeistami, to mamy ewidentnie, to nie podlega dyskusji. I teraz Przemysław Urbańczyk, bardzo dobry polski historyk, stwierdził, że szukając etymologii słowa Polanie, według niego, jak weźmiemy słowo o pułku Igora, to tam jest takie, prawda, zdanie: Zachorodyte poliu worota swoimi ostrymi strzałami, albo strzelami. Czyli zagroćcie ludziom stepu wrota swoimi ostrymi strzałami. Czyli poliu na takiej zasadzie jak język, to nie był tylko język, tylko często mówiono język w sensie lud. Hmm. I że pole oznacza tutaj ludzi stepu. Ludzi stepu. Wow. Ludzi pola.
A nie tak? Pola kukurydzy.
Nie pola kukurydzy, tylko pola, po którym się poruszamy wozem i po którym jeździmy konno.
Ale to widziałem kukurydzy? Przecież kukurydza się pojawi setki lat później,
tak,
dopiero przywieziona z drugiego końca świata.
Nie ma problemu, Paweł, bo...
Pszenica.
Nie będzie pszenica, ale będzie potem kukurydza, też ewidentnie kojarzona z ludnością osiadłą, tak jak w Ameryce Północnej u rdzennych Amerykanów. Wiadomo, że mamy potem, koń pojawia się później, ale mamy wspaniałą tą kulturę prerii stepową, mhm. I mamy też ludność osiadłą z taką bardzo ciekawą, też na przykład Irokezów, tak? Czy nie mówię o tych kulturach Mezoameryki, Aztekowie, tak. I tak dalej. Więc jak jest przekaz? Pamiętajcie, nie tylko pole zasiane, mhm. Prawda, pszenicą, ale może to nasza etymologia pochodzi właśnie od stepu. I tu się zatrzymujemy.
Ale zbliża się weekend, więc apel do wszystkich, którzy nas słuchają. Zagrodźcie ludziom stepu wrota swoimi ostrymi strzałami, drodzy państwo, bo to nie wiadomo, co to się może dziać.
Bardzo Paweł, nie, moment, bo to może zostanie jakoś zinterpretowane. Tak, ale że my nikomu, przed nikim się nie zamykamy festungiem.
Jak ty mówisz o tym, że nasze koczownicze korzenie...
Tak, my jesteśmy w ruchu.
Jesteśmy w ruchu, to ja to widzę w każdym ułamku naszego życia społecznego tu i teraz. Mamy najwięcej w przeliczeniu na mieszkańców w tej części Europy samochodów. Uwielbiamy się przemieszczać.
Wozy, ale koni mechanicznych.
Tak, i nasza miłość prawdopodobnie do tego, żeby jeść mięso, mówiłeś wołowinę, tak, wołowinę i tak dalej, a niechęć do warzyw, na co narzekają dietetycy, to też wiadomo, skąd się wzięło, proszę państwa. Zapraszamy do pisania do nas, babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.